Cześć, dzień dobry. Z tej strony Jojurga i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj w ostatnim odcinku tego cyklu porozmawiamy o intuicji. O tym, skąd się wzięła, jaką ma rolę w naszym życiu, o tym, co może wnieść do procesu projektowego i jak korzystają z niej architekci. Płynę w dłoń. Dobrego słuchania. Zapraszam. Witam Was w ostatnim odcinku tego bloku podcastu Bezpiecznik. Całą tą podróż od zmysłów klasycznych przez zmysły nowe po transhumanizm chciałabym zamknąć tematem intuicji. Ten temat nie pojawił się w książce i ja cały czas mam do niego taki stosunek, że on jest czymś bardzo prywatnym. W sensie, że każdy z nas odbiera intuicję inaczej, ale obiecałam sobie, że pojawi się on w podcaście, bo jest to super ciekawy temat badawczo. Jak rozmawiam z ludźmi, czy kierują się w życiu intuicją i czym ona dla nich jest, to spotykam się z dwoma podejściami. Jest to podejście albo silnie analityczne, czyli takie, że najpierw wszystkie decyzje w swoim życiu podejmuje absolutnie racjonalne i ze świadomego, albo wręcz magiczne, że robię to, co czuję, płynę z flow i to jest bardzo często bardzo miękkie. Jak łatwo sobie wyobrazić, podejrzewam, że z drugą opcją skojarzyliście kobiety, a z pierwszą mężczyzn. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste. Ale chciałabym dzisiaj, żebyśmy się nad tą intuicją pochylili, bo niektórzy uważają ją za tak zwany szósty zmysł w odniesieniu do pewnego horroru, chyba z początku lat 2000. I zastanowili się, gdzie ona jest w naszym życiu, jak możemy z nią pracować oraz gdzie ona jest w systemie projektowym, bo robiąc research dostałam bardzo dużo informacji zwrotnej, że jest to składowa część tworzenia nowych rozwiązań. Więc myślę, że może być to dla Was temat bardzo ciekawy, tak jak okazał się być dla mnie przy bliższym spotkaniu z jego bardziej naukową wersją. Intuicja. Z łaciny intuitio, wejrzenie. Sądy oraz przekonania pojawiające się bezpośrednio, nie będące świadomym operowaniem przesłankami. Rozumienie bez uświadomienia procesu dochodzenia do rozwiązania problemu. Objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, obraz, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytania. Intuicja mylona jest z przeczuciem o podłożu emocjonalnym. Natura intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować. Można jedynie dopuszczać lub odczuwać podane rozwiązania. Intuicja służy kreatywności i działa na różnych poziomach. I to jest definicja intuicji z Wikipedii i myślę, że większość z Was się z nią zgodzi. Ja bym chciała Wam pokazać, przedstawić kilka lektur oraz kilka projektów, w których intuicja okazała się głównym elementem bądź głównym tematem do rozumienia świata. I zanim przejdziemy do tej listy lektur obowiązkowych, które mam nadzieję wszyscy dzielnie przeczytacie, chciałabym zacytować Einsteina. I znów nie dlatego, że jestem jego fanką prywatnie, tylko dlatego, że niepodważalnie był to człowiek o wybitnym mózgu. Intuicyjny umysł jest świętym darem. Umysł racjonalny jest jego wiernym sługą. Stworzyliśmy społeczeństwo, które szanuje sługę, a zapomina o darze. I drugi. Wszystkie wielkie osiągnięcia nauki muszą zaczynać się od wiedzy intuicyjnej. I na koniec cytat od Steve'a Jobsa. Intuicja to bardzo potężna rzecz, potężniejsza niż intelekt. I muszę Wam powiedzieć, że to zetknięcie się z punktem widzenia naukowców czy projektantów, architektów na temat intuicji okazało się dla mnie niesamowicie ciekawe, bo jest najbliższe mojemu rozumieniu świata. To znaczy ja nawet nie wiedziałam do momentu mniej więcej sprzed 2 lat, kiedy padło pytanie, dlaczego w mojej książce nie jest poruszony temat intuicji jako tego szóstego dodatkowego nadzmysłu, że jest to tak ważny element mojego życia i tak ważny element mojego projektowania. Ale zanim przejdziemy do procesów projektowych, to warto by było spojrzeć na teorię i gdybyście chcieli dostać wiedzę absolutnie teoretyczną, to Witold Dobrowicz napisał taką książkę Intuicja w stronę teorii. Ta książka jest dostępna w internecie zupełnie za free i oczywiście Wam ją podlinkuję. Jest to niezwykle obszerna i szczegółowa publikacja dotycząca teoretycznych aspektów intuicji, szczególnie rozdziały drugi w stronę docenienia i pojęcia intuicji oraz trzeci, sygnały intuicyjne mogą być ciekawe dla kogoś, kto szuka dokładnej analizy pojęcia zarówno z perspektywy psychologii, neurologii, kognitywistyki, jak i historii i filozofii. Drugą książką, którą również znajdziecie w sieci i która mi bardzo przypadła do gustu, Intuition in the Design Process by Tyson Fiskus, to genialna publikacja analizująca rolę intuicji w procesie projektowania architektonicznego, aczkolwiek ja myślę, że w ogóle w procesie projektowania. Jest to książka, w której autor skupia się zarówno na samej metodyce projektowania, jak i na pokazaniu na przykładach konkretnych procesów projektowych znanych architektów, ich świadomych lub nieświadomych decyzji. Publikacja kładzie nacisk na istotę szybkich szkiców, eksperymentów, kolaży jako intuicyjnych narzędzi wyzwalających ukrytą kreatywność. I teraz, szanowni Państwo, wszyscy, którzy prowadzicie jakieś procesy projektowe, wejdziecie sobie na link i sobie tą publikację przeczytacie. I jest to praca domowa pani dr Janny Jurga dzięki researchowi zrobionemu przez Przemka Sokoła. Dlatego, bo to genialnie pokazuje, jak sobie radzić z procesami i jak wyzwalać kreatywność w zespołach. Ja ostatnio otworzyłam ofertę warsztatów właśnie budzących kreatywność i to, co jest pokazane w tej książce, naprawdę ma gigantyczną moc, bo zawsze jest taki mit architekta, który siada w kawiarni i na serwetce piórkiem maluje szkic domu i potem z tego powstają klasyki architektury, ale rzeczywiście tak jest, że jeżeli puścimy rękę wolno albo zaczynamy robić rzeczy z czucia, to one są wybitne. I myślę, że tutaj takim fantastycznym przykładem jest Jackson Pollock, który tańczył, tworząc swoje najbardziej klasyczne abstrakcyjne obrazy w historii abstrakcjonizmu prawdopodobnie. Więc jest to książka, którą Wam absolutnie polecam i jest to książka, która pozwala wprowadzić fajne ćwiczenia nie tylko wśród studentów projektowania, ale także wśród absolutnie dużo bardziej sprofesjonalizowanych zespołów projektowych. I trzecią książką, już zakończę to zmuszanie Was do czytania, jest książka, którą jestem przekonana, że większość z Was zna, czyli Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym Daniela Kahnemana. Ja tą pozycję czytałam lata temu i zdałam sobie sprawę, że bardzo chętnie bym do niej wróciła. Jest to książka nie wprost o intuicji, ale bardzo dobrze pokazuje mechanizmy funkcjonowania naszego mózgu, zarówno w podejmowaniu decyzji podświadomych, jak i świadomych. I myślę, że może być to dla Was bardzo fajne uzupełnienie tematu. Czyli zaczynając od książki, która rozkłada intuicję z punktu widzenia nauki na części pierwsze, przez intuicję w procesie projektowym, kończąc na tym, jak działa nasz mózg, trzy pozycje do tego, żeby zrozumieć albo przyswoić wiedzę wokół tego, jak my z tą intuicją się mamy. I intuicja to zdecydowanie podstawowy mechanizm biologiczny i na pewno jesteśmy w stanie z niego korzystać, jesteśmy w stanie go ćwiczyć i jesteśmy w stanie być z nim w perspektywie czasu w coraz lepszym kontakcie. Mamy polską naukowczynię, dr Matyldę Gerber, która jest naukowcem i muzykiem i która zajmuje się interdyscyplinarnym badaniem intuicji. Udzieliła bardzo ciekawego wywiadu Marcie Urbaniak dla magazynu Zwierciadło, też link oczywiście będzie. Pani Matylda zajmuje się właśnie badaniem wpływu roli intuicji w podejmowaniu decyzji i ma tam bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń. Zresztą za swoje badania dostała też bardzo prestiżową nagrodę w Wielkiej Brytanii. Więc warto się pochylić nad tym, co pani Matylda robi, poza tym, że też jest saksofonistką jazzową, co myślę, że jest super historią. No i intuicja należy do nieświadomej części naszego umysłu, która stanowi aż 99% jego aktywności. Nasi przodkowie podejmowali wszystkie decyzje nieświadomie, a świadomość, jak już wiemy, wykształciła się w trakcie ewolucji, najprawdopodobniej po to, by mogła koordynować działania intuicyjne. To dało nam możliwość rozwoju, odeszliśmy od automatycznego podejmowania decyzji na rzecz tych przemyślanych. Co jest ciekawe, to właśnie podejmowanie decyzji nieświadomie, podświadomie, intuicyjnie jest tym zdecydowanie najbardziej pierwotnym. on też kosztuje nas zdecydowanie mniej prądu. W sensie nasz mózg zżera ogromną ilość energii i to te decyzje, które podejmujemy na poziomie podświadomym, kosztują nas ich mniej. Korygowanie tych decyzji za pomocą analitycznego, świadomego funkcjonowania rozumu jest zdecydowanie bardziej prądożerne, przez co umysł chce je ograniczać, żebyśmy mogli wydajniej korzystać z jego mocy obliczeniowych. Jedno z badań pani Matyldy opierało się na obserwacji tego, jak decyzje podejmują pielęgniarki i udało się zauważyć, że doświadczone pielęgniarki są w stanie wychwycić sepsę u niemowląt jeszcze na etapie, kiedy pierwsze objawy nie są widoczne. Po przeprowadzeniu testów okazało się, że zawsze miały rację. To jest też bardzo ciekawe i myślę, że mieliście z tym do czynienia w swoim życiu, że będąc w procesie decyzyjnym, wyście już wiedzieli, jaka jest odpowiedź. I oczywiście potem, jak rozłożyliście to na części pierwsze, wasza logika potwierdzała wasze czucie, tak zwane gut feelings, czyli to czucie z brzucha, to czucie z naszych jelit, ale bardzo dobrze to pokazuje, że my często wiemy i nie umiemy wyjaśnić, dlaczego wiemy. Badania pokazują, że czym więcej tych doświadczeń mamy, czym więcej danych przetwarzamy, czym więcej uczymy naszą intuicję i też wracamy do niej z feedbackiem, czyli uświadamiamy sobie, jakie były efekty podjętych decyzji, tym szybciej i łatwiej ta intuicja się z nami komunikuje. Jest wiele przewodników i narzędzi do tego, żeby ćwiczyć swoją intuicję. Myśmy wybrali jeden z nich, A Guide to Develop Intuition, 12 Ways to Tap into Your Inner Knowledge. To jest narzędzie stworzone przez Skillshare i jest to krótki poradnik z ciekawymi wskazówkami, jak można z tą intuicją pracować. Jest w nim najmniej takich elementów magicznych, które myślę, że nie wszystkim mogą pasować, a nawet jeśli się pojawiają w postaci pracy z kartami tarota, to pojawiają się bardziej na podstawie skojarzeń, czyli dla mnie możecie użyć albumu ze sztuką, to nie musi być tarot, tylko właśnie odnoszą się do zdecydowanie bardziej twardych narzędzi. W sensie nadal ja wam pierwsze, o czym wam powiem, to o medytacji i dla wielu osób medytacja nie jest narzędziem twardym, ale mamy już na tyle badań, że wiemy, że ona ma absolutne podstawy naukowe do tego, żeby ją praktykować. Więc płyny w dłoń, co trzeba zrobić, żeby rozwijać swoją kreatywność? Po pierwsze, skontaktować się ze sobą. W sensie nie ma opcji, mówiąc językiem kultury, żebyśmy byli w stanie słyszeć ten swój wewnętrzny, podświadomy głos, mieć te przeczucia, uczucia, momenty przebłysku w geniuszu bez bycia w relacji ze sobą. I tutaj spotkanie ze swoim ja w postaci medytacji dowolnej drogi i dowolnego typu, to nie jest odcinek o medytowaniu, jest w pierwszym bloku, odsyłam, powoduje, że ten czas, który spędzamy na tym, żeby usiąść czy położyć się w spokoju, pobyć ze sobą, zobaczyć, gdzie jest nasze ciało, gdzie jest nasz oddech, co się w nas dzieje, jest niezwykle ważne. Czyli pierwszą rzeczą jest zatrzymanie, uważność. Niekoniecznie zatrzymanie fizyczne, można medytować myjąc naczynia, ale z tego miejsca, że jesteśmy ze sobą, nie uciekamy w dźwięki, w hałasy, w rozwiązywanie problemów księgowych czy relacyjnych, jesteśmy ze sobą. Drugi element i drugie zadanie, które pojawia się w tym przewodniku, to jest danie sobie szansy na pojawianie się przeczuć, czyli nie kilowanie, nie zabijanie pierwszych odruchów, mówienie to bez sensu albo wcale tak nie jest, tylko właśnie spotkanie się ze sobą i z tym, co czujemy w ciele. I to jest właściwie punkt trzeci, czyli start going daily body scan, czyli skanowanie tego, jak się mamy. Można to robić od czubków palców, można to robić od czubku głowy, ale polega to na tym, że sprawdzamy, gdzie w ciele mamy napięcia, co się w tych częściach ciała dzieje. Ja bardzo lubię to angielskie stwierdzenie gut instinct, dlatego, bo większość z nas dostaje impulsy z brzucha. Mówi się, że jelita są naszym drugim mózgiem, że tam się bardzo dużo dzieje biochemicznie i gdybyście się zastanowili, co w sytuacjach stresowych dzieje się w waszym brzuchu, w waszych wnętrznościach i spróbowali być na to uważni, to bardzo szybko zdalibyście sobie sprawę, że tam są odpowiedzi na bardzo wiele trapiących was sytuacji, czyli na przykład robić coś, nie robić. I jak widzicie, że ten brzuch się napina, to bardzo często się okazuje, że tam jest jakiś problem, nad którym wypadałoby się pochylić, albo macie wątpliwości, albo właśnie wasza intuicja próbuje wam coś powiedzieć. Czyli trzy pierwsze rzeczy, które robimy, to medytujemy, zaczynamy śledzić, obserwować te poczucia, te uczucia, te napięcia, które pojawiają się w naszym ciele, zaczynamy obserwować, skanować swoje ciało. Następnie wychodzimy na zewnątrz. Nic nie robi nam tak dobrze, jak kontakt z naturą. I tego już doświadczyliśmy, wiemy o tym, że przyroda jest ważna. Ja o tym mówię, wiele bardzo mądrych ludzi o tym mówi. Zajrzyjcie do tego, co mówi doktor Asia Podgórska, prześledźcie, co mówi Karo Domarańczyk, zajrzyjcie do Marty Niedźwieckiej. My wszystkie wysyłamy was na zewnątrz, tak jak wszyscy inni wielcy naukowcy i naukowczynie. Naprawdę potrzebujemy kontaktu ze światłem słonecznym, potrzebujemy kontaktu z naturą, potrzebujemy bycia w ciszy, potrzebujemy świeżego powietrza. Amen. Czyli żeby móc być w kontakcie ze sobą, to nasze ciało musi być w ruchu, musi być odżywione, musi być zaopiekowane, a jednym z elementów zaopiekowania istoty ludzkiej jest bycie na zewnątrz. Następnie wprowadzenie do swojego życia ograniczeń w relacji z technologią. Nie będę się rozwijać, wszyscy wiemy, że jesteśmy uzależnieni od urządzeń z ekranami, budzimy się, skrolujemy internety, zasypiamy, skrolujemy internety, całe dnie spędzamy przed ekranem, nie jest dobrze. Rozwiązaniem są na to wszystkie detoksy dopaminowe, wszystkie detoksy od internetu, bycie w offline, znowu wracam punkt wyżej, kontakt z naturą bez wrzucania z tego storiesów w internety. Oderwanie się od technologii spowoduje, że będziemy lepiej skontaktowani ze sobą, koniec dowodu. Następnie zadawanie sobie pytań. W sensie, żeby pobudzić swoją intuicję, dobrze jest wejść z nią w dialog. Czyli zapytanie się siebie, jak ja się z czymś czuję i zobaczenie, co wydarza się w naszym ciele, jak przychodzi odpowiedź. Nie ma chyba lepszego sposobu na uczenie się słuchania siebie i swojej intuicji właśnie przez wchodzenie z nią w dialog. Czym więcej będziemy z nią gadać, czym więcej będziemy obserwować, jak nasze ciało się zachowuje, tym więcej ona będzie do nas mówić. Kolejnym ćwiczeniem może być pisanie dziennika oraz rysowanie, mazgranie, tworzenie sztuki, ale takie z ręki. Takie, że to nie mają być piękne obrazki. My jesteśmy skrzywieni przez system edukacji, że nagradzane w szkole były te dzieci czy w przedszkolu, które idealnie wypełniały kolorowanki i to wszystko było takie perfekcyjne, nic nie wychodziło za linię, kolory były dobrane według pani od plastyki, więc niebo musiało być niebieskie, a trawa musiała być zielona. To nie jest o tym. To jest właśnie o tym szkicowaniu na chusteczkach, o zamazywaniu narożników, o wyklejaniu rzeczy, które mogą być brzydkie, o nieocenianiu tego z punktu widzenia brzydkie, ładne, tylko o pracy z ręką i z ciałem, i z emocjami, i z wrażeniami, i z intuicją na poziomie podświadomym. Nie musicie tego nikomu pokazywać, nie musicie tego wrzucać na Insta, nie musicie się tym dzielić. To ma być dla was, bo może się okazać, że przez te rysunki, mazgroły, wycinanki coś z was wychodzi i to coś ma wam coś do powiedzenia. Na przykład terapie jungowskie bardzo lubią rozmawiać o marzeniach sennych i o takich terapeuci, chciałam powiedzieć terapeuci jungowscy, albo o tym właśnie, co mazgramy na narożnikach kartek. Więc jeżeli wasze dzieci marzą w zeszytach i zamalowują marginesy, pozwólcie im. To naprawdę jest okej. Zeszyty nie muszą wyglądać jak koszary wojskowe, nie muszą być tak uporządkowane. I następną rzeczą jest oczywiście spisywanie marzeń, w ogóle marzenie, spisywanie marzeń, praca z wyobraźnią, obserwowanie chmur albo różnych kształtów, tworzenie koncepcji, czyli to puszczenie wody fantazji. Tutaj jako dziesiąte pojawia się tworzenie moodboardów, to jest bardzo często narzędzie, które używam ze studentami, czyli jak już macie listę marzeń, to możecie tworzyć obrazki, rysunki, kolaże, które je wizualizują. Potem jest praca z kartami tarota. To nie musi być tarot, wybierzcie dowolne, możecie sobie wybierać dzieła sztuki i interpretować i zobaczyć, jak się z nimi czujecie. I działanie, pozwolenie na szybkie działania, czyli jeżeli coś do was przychodzi, to do it. Chcecie poruszać się, chcecie potańczyć, chcecie coś narysować, nie analizujcie, czy to wypada, nie analizujcie, czy ten ruch, czy ten obrazek jest ładny, po prostu do it. I to tyle a propos bardzo krótkiego poradnika, jak zadbać o swoją intuicję. I przechodząc dalej, już bardziej w świat projektowania, pewien profesor projektowania interakcji ze szkoły w Poczdamie napisał manifest, który nazywa się In Defense of Intuition. Pan nazywa się Boris Muller. I ja bym chciała wam tu przytoczyć kilka cytatów z tego manifestu, ponieważ on doskonale pokazuje, jak ważna w procesie projektowym ta intuicja jest. Ponieważ projektowanie stało się bardzo metodyczne i naukowe, no i sama się tym trochę zajmuję, ważne jest, aby uznać, że podstawową umiejętnością projektantów jest intuicja. Bo jeżeli projektant nie będzie skontaktowany i nie będzie łączył kropek podświadomie, to te szkice na chusteczkach nie powstaną. Ja sama mam takie doświadczenie, że potrafię się obudzić w nocy i rozwiązać problem architektoniczny albo przypomnieć sobie o czymś, o czym zapomniałam. Mówi się, że niejaki Mendelejew ten od tablicy pierwiastkowej wymyślił ją w nocy, obudził się rano i ją spisał. To też jest element intuicji. Pozwalajmy na to, żeby rzeczy nam się pojawiały. I w kontekście nadmiernie ustrukturyzowanego procesu projektowego ważne jest, aby przypominać naszej społeczności, że istnieje jeden fundamentalny aspekt projektowania, którego nie można sformalizować w metodologii. I jest to właśnie intuicja. Znaczy ja myślę, że można. Ja myślę, że moglibyśmy mieć zdecydowanie więcej zajęć na uczelniach z pracy z intuicją, ale na ten moment, kiedy na przykład w Polsce projektowanie nie jest dziedziną nauki, a jesteśmy podpięci pod sztuki plastyczne i konserwację zabytków i naprawdę jest to niezły bullshit, to my w tej chwili walczymy o tą naukowość. Aczkolwiek żadna naukowość, wracając do pierwszego cytatu Einsteina, który niepodważalnie był wybitnym naukowcem, nie powstałaby właśnie bez kontaktu z intuicją. I wiemy o tym, że jest to podstawowa umiejętność projektantów i odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę w często mglistych procesach projektowych i pozwala nam działać i decydować w sytuacjach, w których z analitycznego punktu widzenia nie widać sensownych rozwiązań. No i prawdą jest też to, że zaprojektowanie użytecznego, zrozumiałego, eleganckiego i wydajnego czy produktu, czy interfejsu wymaga intuicji, ale powinno być tak, że tak jak w procesie projektowym ona jest konieczna, tak w użyciu jest absolutnie niepodważalne jest to, żeby projektować dobre, zrozumiałe, wydajne, zachwycające czy eleganckie rozwiązania i oprogramowania zdecydowanie powinniśmy używać intuicji, tak jak potem korzystanie z niego powinno być intuicyjne. My wiemy o tym, że ludzie potrafią wziąć czy obiekty, czy produkty w ręce i mimo tego, że wyglądają one na pierwszy rzut oka zjawiskowo, bardzo szybko zrezygnować z ich używania właśnie dlatego, że one intuicyjne nie są. Więc to nie logika i nie metodologia zawsze doprowadzają nas do tego, że trzylatek czy tam pięciolatek bierze jakieś urządzenie i po prostu wie, jak je obsłużyć. To jest to, czym zawsze kierował się Steve Jobs w swoim projektowaniu. Nie jestem pewna, czy to było słuszne, ale jako test użytkowników zawsze bardzo fajnie pokazywało, czy coś jest intuicyjne właśnie, czy nie jest, a żeby mogło być intuicyjne, w dużym stopniu musi wyjść z intuicji swoich twórców. Kolejnym takim ciekawym zagadnieniem jest w ogóle koncepcja intuitive design i jest to coraz bardziej popularne pojęcie. Tu mówimy w szczególności o UX, czyli user experience, czyli projektowaniu doświadczeń i usług. Głównie w procesach powstawania aplikacji i interfejsów. Jest kilka ciekawych pozycji na ten temat i właśnie ten intuitive design stworzony przez Product Plan dość dobrze to opisuje. I według badań cytowanych przez jeden z portali, około 25% aplikacji mobilnych jest porzucanych po pierwszym użyciu. Jak wskazuje firma, jednym z głównych powodów jest to, że w wielu aplikacjach doświadczenie użytkowników nie jest intuicyjne i uwierzcie mi, z punktu widzenia projektantów to nie dotyczy tylko aplikacji. Bardzo wiele przedmiotów kupujemy, bo one są bardzo dobrze opracowane marketingowo i bardzo szybko je porzucamy, tworząc nowe śmieci, bo one nie są albo intuicyjne, albo nie są nam do niczego potrzebne. Jeśli tworzysz produkt, czy to fizyczny przedmiot, czy aplikację cyfrową, nie możesz pozwolić, aby pierwsze wrażenia użytkownika z produktem były mylące lub frustrujące. Osoby, które najlepiej potrafią powiedzieć Ci, jak projektować intuicyjnie, to ci, którzy korzystają z Twoich produktów. Zaprezentuj użytkownikom prototypy, model szkieletowy lub minimalny opłacalny projekt. Następnie zapytaj, czy produkt i doświadczenia spełniają oczekiwania. Na koniec dowiedz się, co usprawnić i ulepszyć. I to jest super ważne, bo w wielu firmach odcina się koncepcję powstawania produktów od projektantów, a potem od wdrożenia. Jedyny słuszny proces tego, żeby rzeczy mogły wypalić, to jest proces jednak oparty na design thinking, czyli na tym, że tworzymy interdyscyplinarne zespoły, razem zastanawiamy się nad potrzebą, projektujemy też razem i prototypujemy. To jest moja wielka prośba do wszystkich słuchających mnie. projektantów, a w szczególności do studentów, którzy wiem, że będą tego słuchać, prototypujemy i nie prototypujemy, czyli tworzymy jakieś modele 3D na ekranie. Ekran przyjmie wszystko, żeby testować rozwiązania i móc sprawdzić, czy one są intuicyjne. Musimy mieć działające modele. Amen. Koniec dowodu. Jeszcze kolejna praca na temat w ogóle roli intuicji w projektowaniu. Intuition in Interior Design. I to jest w ogóle fajne, bo ja się bardzo z tą panią zgadzam. Pani zwraca uwagę, pani ma piękne nazwisko. Solowiowa. Przepraszam, jeśli przekręciłam. Pani ma bardzo dużo spostrzeżeń, które ja również mam po tych kilkudziesięciu realizacjach zrobionych przez wiele lat. W przeciwieństwo do architektury, projektowanie wnętrz nigdy nie opierało się na formalnej kompozycji wizualnej, ale zawsze na rozumieniu empirycznej rzeczywistości i znaczeniu formy. Taka empiryczna rzeczywistość jest oparta na emocjach i ucieleśniona. Żyjąc własnym życiem i aktywnie wchodząc w interakcje z miejscami, w których znajduje się nasza istota, nieświadomie gromadzimy ogromny arsenał doświadczeń. Istotną kwestią jest to, że podczas projektowania wnętrz intuicja czerpie z całego naszego doświadczenia, a nie tylko z tego, co świadomie wyodrębnione jako istotne informacje. Kiedy dokonujemy wyborów lub decyzji, opieramy je najpierw na preferencjach ukształtowanych przez wcześniejsze doświadczenia intuicje, a dopiero potem przez pozostałe uświadomione doświadczenia. W projektowaniu wnętrz, gdy studenci nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy zawodowej, znajomości przemyślanych modeli myślenia lub rozumienia. Kiedy dokonujemy wyborów lub decyzji, opieramy je najpierw na preferencjach ukształtowanych przez wcześniejsze doświadczenia i intuicje, a nie przez informacje uświadomione. I myślę, że to jest super ważne. W sensie ja bardzo często obserwując swoich klientów, co czują, a co wybraliby logicznie, widzę, gdzie jest chęć spełnienia pewnych wymogów społecznych, stworzenia sobie jakiegoś pomnika, zaimponowania znajomym, obrazu statusu, a gdzie są oni i gdzie są ich potrzeby. I to oczywiście nie jest tylko architekturze wnętrz, tylko jest o bardzo wielu sytuacjach, ale myślę, że to bycie z ludźmi w ich najbardziej prywatnych przestrzeniach i próba stworzenia im warunków do tego, żeby też często mogli się lepiej skontaktować ze sobą, czyli stworzenia im środowiska zmysłowego, które znów jest wspierające, a nie tylko wizerunkowe, jest bardzo o tym, żeby ich łączyć w relacji z tym, gdzie oni są, jak czują swoje ciało i co intuicyjnie jest dla nich dobre. I tak bardzo często dla różnych ludzi różne rzeczy będą dobre, czyli nie ma tu jednej kalki. Chociaż są zakresy bodźców zmysłowych, które możemy opisać jako właściwe dla gatunku ludzkiego, ale to już jest dygresja. Dobra, jak sobie z tym radzą w ogóle projektanci i jakie mamy fajne przykłady? Jest bardzo fajny przykład amerykańskiego architekta Antoine'a Predocka, który tworzy takie dość brutalistyczne, dekonstrukcyjne budynki, dość monumentalne, bardzo dużo użyteczności publicznej. I on rozpoczyna proces projektowania od stworzenia fizycznych kolaży. Te jego kolaże pozwalają mu uchwycić istotę konkretnego miejsca i problemy projektowe, na których chce się skupić. Wybór i rozmieszczenie pozornie niepodobnych elementów jest u niego wysoce intuicyjne i daje możliwość generowania nowych pomysłów, ale również on powiedział, że widzi, jak wcześniejsze elementy, które pojawiają się w tworzeniu takich kolaży, przechodzą na następne projekty. Czyli właśnie jak ta intuicja się uczy i pokazuje mu już potem gotowe rozwiązania. Fajne rozwiązanie ma też Edge Design Institute, firma architektoniczna z Hongkongu. I oni bardzo często w tym procesie używają klocków Lego. Czyli żeby tworzyć szybkie modele i szybko generować pomysły i koncepcje, budują je z klocków, dając wyraz właśnie tym pierwszym intuicyjnym pomysłom, co też jest fajne, od razu widzą to w 3D. Więc jest to o tyle ciekawe w kontekście do płaskich kolaży, że tu mamy od razu bryły, no bo jednak klocki są do tego fantastyczne. Trochę inaczej działa Brian Conley. On tworzy taki kreatywny miks. On jest architektem z Form ULA i on w ogóle wykorzystuje mieszankę, czyli on tworzy tak zwany assemblage. To samo, co robił nasz Kantor. On łączy śmieci, robi szkice, częściowo te rzeczy są narysowane, częściowo te rzeczy są wystające i wypukłe i często odrywa się od konkretnego projektu, pracując zupełnie symultanicznie nad kilkoma projektami jednocześnie, bo ma takie spostrzeżenie, że znów jedno rozwiązanie może od razu implikować kolejne, ale może je też przenosić do innych projektów jako gotowe moduły. Więc to nie jest tak, że jego praca jest linearna w tworzeniu konceptu jakiejś wizji urbanistycznej, tylko że ona idzie równolegle w kilku takich realizacjach. I to jest dla mnie na przykład uber ciekawe, bo ja jestem w stanie tworzyć równolegle rozwiązania w różnych projektach, ale one nie mogą być z tej samej dziedziny. A on robi to dokładnie w tej samej dziedzinie i to jest w ogóle fantastyczne. No i oczywiście są jeszcze wszystkie rysunki tuszem architektów, które ja absolutnie uwielbiam. Kiedyś zdecydowałam się na współpracę z jednym z architektów właśnie dlatego, że wysłał przepiękną koncepcję domu. Te rysunki Johna Ronana, bo to na jego pracę właśnie patrzę, są bardzo szybko szkicowanymi konceptami. Na studiach robiliśmy takie rysunki w 10 sekund, 15 sekund, 5 sekund, czyli bardzo proste, szybko postawione linie. Znowu one nie są piękne, na ogół są czytelne tylko dla swoich autorów, ale pozwalają wypluć to, co nasza podświadomość już wie. I myślę, że to jest coś, co wszyscy możemy zacząć robić, zacząć ćwiczyć, jeżeli na ten moment tej metody nie używacie. I na koniec bardzo fajna historia. Rafael Vinoli, urugwajski architekt, który tworzy obrazy akwarelowe i one są w ogóle duże przed każdym projektem. I te akwarele, choć są mgliste, są bardzo abstrakcyjne, uchwytują ideę projektu i kierują jego proces projektowy w konkretnym kierunku. Reasumując, wszyscy intuicje mamy, to jest trochę jak ze snami, wszyscy śnimy, tylko nie wszyscy je pamiętamy. Można nad nią pracować, tych narzędzi jest sporo. Pierwszym jest rzeczywiście nawiązanie kontaktu z własnym ciałem i praktyka uważności. Tym więcej będziemy w kontakcie z tą swoją uważnością, tym częściej ona będzie do nas gadać i gadajmy z nią. Róbmy wszystko w taki sposób, żeby ona miała przestrzeń na wypłynięcie. Czyli nie bądźmy freak kontrolami, nie starajmy się wszystkiego analizować, pozwalajmy ręce płynąć albo ciału się ruszać. I korzystajmy z tego, bo jeżeli to rzeczywiście jest nasz 6, 15 czy 35 zmysł, to ma gigantyczną moc, bo jest starszy niż to, co świadome w nas, a jest przedświadome. I bardzo mi się to podoba, więc zamykam tym tematem ten blok podcastów. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną przez te 10 odcinków. No i do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem w kolejnych projektach. Pozdrawiam Was ciepło. Jo Jurga.